Jak to jest, że po pierwszej fazie związku, gdy emocje opadną, zamieszkacie razem? Często jeszcze po drodze przytrafił się wam ślub i rzeczy się psują. Nagle żonie wszystko przeszkadza. Nagle mąż regularnie złośliwy i opryskliwy, a codzienność z tym człowiekiem jest silnie rozczarowująca. Po paru latach znoszenia takich coraz większych trudności okazuje się, że stajecie się dla siebie zupełnie obcy. Nie znacie się, jesteście zaledwie dwoma osobami dzielącymi wspólną przestrzeń i nie znoszącymi się nawzajem. Co się stało? Jak można tego uniknąć? Dlaczego nieuchronnie wszyscy do tego zmierzamy? Przygotowałem dzisiaj 10 praw udanego związku. Lecimy. Udany związek udanym związkiem, ale nic nie przyspieszy dobrych rozwiązań jak zaprzestanie odwlekania wraz z moim kursem i książką Pożegnaj prokrastynację. Polecam. Link z obniżoną ceną dla widzów znajduje się w opisie. No dobra, z tymi związkami i problemami w nich to zawsze jest jakaś mieszanka dopasowania partnerów, komunikacji i nastawienia. Czyli trochę tego, jak jesteśmy, i sporo pracy psychologicznej. Nad dopasowaniem wiele nie zrobimy, ale komunikację i nastawienie możemy w jakimś stopniu moderować. Oczywiście trzeba dwóch chętnych stron do pozytywnej poprawy, więc dobrze jest, jeśli obejrzycie te zasady wspólnie. Prawa te sformułowałem częściowo na podstawie artykułów psycholożki Rebeki Matthews, która sama pisała o swoistej konstytucji w związku oraz na bazie własnych odkryć i wcześniejszych opracowań, które też znajdziesz na kanale. To lecimy. Pierwsze prawo. Prawo do rozczarowania. Musimy sobie jedną rzecz powiedzieć wprost i być tego świadomi, wchodząc w dowolny związek, będzie sporo rozczarowań. Koniec kropka. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej fazie relacji, w fazie zakochania, oboje partnerów ma z reguły silnie upośledzone ośrodki krytycznego myślenia. Górę biorą hormony i biologia, które dudnią w głowie, że oto przed nami jest idealny ojciec, matka dla naszego potomstwa, że fizycznie jesteśmy dopasowani idealnie, że oto przed nami fizycznie pociągający i seksowny partner. No właśnie, tutaj mamy tę pierwszą pułapkę. Mylimy dopasowanie fizyczne z dopasowaniem osobowościowym. To, że ktoś w pierwszej chwili nas bardzo pociąga, że pojawia się chęć poznania bliżej danej osoby, że między wami pojawia się chęć fizycznej bliskości, sprawia, że opuszczamy zupełnie nasz mechanizm krytycznej oceny sytuacji. To znaczy, że w tym pierwszym okresie będziemy mieli upośledzony mechanizm wykrywania niepokojących sygnałów. Wszyscy będą je widzieć dookoła, tylko nie my. Matka będzie ostrzegała, to się na nią obrazimy. Najlepsi przyjaciele zwrócą uwagę. A co oni mogą tam wiedzieć? Jesteśmy w tym okresie zakochania w stanie wybaczyć drugiej osobie bardzo dużo, zbyt wiele, pominąć wiele niepokojących sygnałów, pozwolić im wejść do waszej wspólnej codzienności. A potem przychodzi rozczarowanie. Im silniejsze zakochanie i wyparcie, tym z reguły większy spadek w dół do codzienności. Uniesienie romantyczne minie i przy jedynie odrobinie starania się pojawi się ponownie od czasu do czasu. Zawsze jednak to upojenie mija, bo przyzwyczajamy się do drugiej osoby, bo ocenialiśmy tę drugą osobę przez pryzmat bycia pociągającym. A jak po drodze pojawią się dzieci, no to wtedy zejście do codzienności może wyglądać jak spadanie codziennie z wysokiej drabiny. Oczywiście, podaję przykład ekstremalny, ale wcale nie taki rzadki. Każdy z nas chyba zna takie osoby, które rozwodzą się, gdy dzieci mają parę lat i walczą ze sobą na śmierć i życie, nienawidząc się serdecznie. Dlaczego? No po pierwsze, nie były dopasowane osobowościowo, ale przede wszystkim nie stosowali żadnych zdrowych zasad regulowania własnych relacji, wprowadzania w nieporządku. Masz więc prawo do rozczarowania w związku. Nie powinniśmy jednak przesadnie o niej winić partnera, a raczej fakt, że nasze racjonalne widzenie spraw takimi, jakimi są naprawdę, było upośledzone na etapie pierwszego romantycznego upojenia. Drugie prawo. Prawo do uwagi. Masz prawo do uwagi swojego partnera. Masz do tego prawo i powinieneś się go domagać. Jednym z bardzo poważnych sygnałów świadczących o nadchodzącym rozstaniu albo po prostu o degeneracji relacji jest tak zwany stonewalling, czyli tłumacząc luźno, mówienie jak do ściany. Ty mówisz, a partner zachowuje się jak ściana, zupełnie nie reaguje, nawet nie podniesie wzroku, nie obróci się, nic. To jest bardzo poważny sygnał, który świadczy o tym, że powinniście sobie dać dużo ekstra uwagi, żeby to rozwiązać. Natomiast idąc w drugą stronę, literatura psychologii związków jest jasna, że gdy dajemy naszemu partnerowi wsparcie, poświęcamy trochę uwagi jego sprawom, sprawimy, że będą czuli się kochani, zaopiekowani, związek wchodzi na znacznie wyższy poziom. To mogą być drobnostki, przytulenia, gesty, wysłuchanie po pracy, zaangażowanie w hobby twojego partnera. Warto więc partnerowi wyjaśnić, jaki rodzaj uwagi sprawia, że czujesz się dobrze i czujesz, że robicie rzeczy wspólnie, tworzy poczucie przyjaźni i braterstwa. Sprowadza się to ostatecznie do poświęcenia sobie nawzajem czasu i angażowania się we wspólne aktywności. Trzecie prawo. Prawo do przepracowywania różnic. Co do zasady, pary, które starają się zaradzić na problemy w momencie, gdy one się pojawią, zwiększają zadowolenie ze związku. Wyobraź sobie tą strefę zamiecionych pod dywan problemów, kłopotliwych kwestii, które jeden z partnerów bierze na siebie jak swój własny krzyż i idzie przez związek jak przez drogę krzyżową. Czasem w najbardziej krytycznych przypadkach partnerzy określają związki swego rodzaju więzieniem, gdzie problemy i radykalne różnice zdania stały się tematem tabu, który trzeba omijać jak pole minowe. Pasywność partnera tylko po to, by zachować spokój, prowadzi do frustracji, złości i zniechęcenia. Kończy się sarkazmem, złośliwością, upokarzaniem partnera w towarzystwie innych. To są już poważne sprawy w relacji, która oprócz romantyzmu powinna być też przyjacielska i pozytywna. Oczywiście są pewne różnice w dopasowaniu, których po prostu nie przeskoczycie. Tak będzie nawet, jeżeli jesteście dobrze dopasowani osobowościowo. Wówczas musicie otworzyć się na świadomość, że miłość nie może być zaborcza. To znaczy, że nie możecie mieć swojego partnera na własność i go naginać do swoich potrzeb, tylko musicie mu dać prawo do wolności. I to będzie kolejne prawo. Czwarte. Prawo do wolności. W związku masz prawo być tym, kim chcesz być. To nie jest tylko możliwość odejścia ze związku, kiedy chcesz, ale jesteś nim z własnej nieprzymuszonej woli. To jest też możliwość realizowania się w taki sposób, w jaki chcesz. Oczywiście zaganienie wolności w związku wyklucza pełną anarchię. W końcu związek niesie ze sobą pewne wyraźne zobowiązania. Ale dawanie swojemu partnerowi prawa do samodzielnego decydowania, nie zmuszanie go na siłę do zmiany swojej osobowości, czyli w tym wypadku też nie stawianie mu ultimatum, to bardzo ważna umiejętność. Te ekstremalne różnice w waszym dopasowaniu trzeba nauczyć się tolerować. To oznacza, że nie każdą różnicę i problem trzeba rozwiązywać i ostro się między sobą konfrontować. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, nie dla świętego spokoju, ale z powodu tego, że rozumiesz, że twój partner ma właśnie taką osobowość, że na przykład ma ekstrawertyczną potrzebę kontaktu z innymi, a ty niekoniecznie. Zamiast mu to wypominać, zaakceptuj i na odwrót. Piąte prawo. Prawo do współdzielenia obowiązków. Masz prawo do partnera, który współdzieli z tobą obowiązki domowe i w relacji. Dzielenie się obowiązkami domowymi daje wyraźne poczucie partnerstwa, uczciwości, równowagi, niebycia wykorzystywanym. To rodzi wspólną wdzięczność i prowadzi do pogłębiania relacji. Mówimy tutaj o prozaicznych domowych pracach, jak i współdzielenia opieki nad dzieckiem. Nie jest konieczne, by rozdzielać obowiązki idealnie na pół i mierzyć czas co do minuty. Chodzi o uczciwe poczucie równowagi i skomunikowanie swoich oczekiwań. Chodzi o zadowolenie z wkładu partnera we wspólne domostwo na wielu płaszczyznach. Tak więc model w stylu facet przynosi kasę i to jest jego wymówka, by żona wszystko w domu obsłużyła w międzyczasie, to model skazany na porażkę. Dom to wspólna odpowiedzialność, dom nie składa się z pieniędzy, a pieniądze to nie jest w cudzysłowie wynagrodzenie żony za pracę. To nigdy nie powinno tak wyglądać. Dom to wspólna odpowiedzialność. Oczywiście w przypadku, gdy oboje partnerów pracują dużo i męcząco, naprawdę niezłym rozwiązaniem jest okazjonalne zamówienie sprzątania. Wówczas można to uczciwie przyznać, że pieniądze częściowo rozwiązują ten problem. Rozwiązaniem tych problemów są z reguły proste podziały obowiązków, klarowne listy z rutynowych zadań do wykonania. Nie ufaj temu, że partner się domyśli. Prosta, praktyczna lista może uratować wasz związek od wielu kłótni. Szóste prawo. Prawo do szczerości względem seksu. Zapamiętaj sobie to na zawsze, że nikomu nic się nie należy. Mężowi czy żonie nie należy się seks. Oni mogą mieć różne oczekiwania względem seksu, ale nigdy nie powinniście przekraczać granicy, że robicie to z powinności małżeńskiej, bo tak trzeba, bo się partner domaga. Nie ma też optymalnej ilości seksu, jaka sprawi, że wasz związek będzie idealny. Nie ma też optymalnych parametrów, jakości waszych zbliżeń. Co jest najważniejsze, to klarowne formułowanie swoich oczekiwań i świadomość, że te oczekiwania mogą zmieniać się w czasie. Jeśli jesteście w stanie znaleźć satysfakcję w związku bez seksu i nie wpływa to na wasze odczucia względem was samych, no to też jest to okej. Istotą jest komunikowanie oczekiwań i teraz, co jest istotne, radykalne różnice między preferencjami i oczekiwaniami wobec seksu mogą być przyczyną dużego niezadowolenia. Wówczas należy bardzo klarownie się komunikować i szukać rozwiązań kompromisowych, rozwiązań, które usatysfakcjonują was oboje, ale do niczego nie będą przymuszać. Takie konwersacje mogą być bardzo niezręczne i kłopotliwe, ale przeprowadzone w prywatnej i bezpiecznej atmosferze powinny wam dać nie tylko lepsze rozumienie oczekiwań, ale też pomogą wyjaśnić istniejące między wami różnice. Oczywiście w krytycznych sytuacjach pomocna będzie konsultacja małżeńska u seksuologa i psychologa, która może rozbić istniejące tabu i ułatwić klarowną komunikację potrzeb. Siódme prawo. Prawo do uczucia i miłości. Kiedy romantyczno-cielesna część związku wygaśnie, warto pamiętać, że nadal jesteśmy z naszym wybrankiem i by wyrażać troskę i czułość w różny sposób. Dawanie uczuć i ich odbieranie to bardzo ważny składnik każdej udanej rodziny. Można oczywiście miłość wyrażać w różne sposoby. Bardzo przydatna będzie niezwykle trafna koncepcja 5 języków miłości, na temat której robiliśmy już animację. W skrócie, każdy z nas w inny sposób wyraża swoje uczucia i warto zrozumieć, jaki jest preferowany Twój sposób i sposób Twojego partnera, by w pełni docenić te małe gesty. Dla przypomnienia są to język słowa, czyli wyrażanie uczuć poprzez dobieranie właściwych słów, chwalenie werbalne, wyrażanie aprobaty. Język czasu, wyrażanie uczuć poprzez poświęcanie drugiej osobie swojego czasu i uwagi. Język daru, wyrażanie uczuć poprzez podarunki, prezenty i wytwory własnej pracy. Język uczynku, wyrażanie uczuć poprzez przysługi, wsparcie, pomoc i dbanie o istotne strefy życia drugiej osoby. No i język dotyku, wyrażanie uczuć poprzez bliskość fizyczną, przytulenia, trzymanie za rękę, buziaki i tym podobne gesty. Ósme prawo. Prawo do pozytywnej interpretacji. Najgorsza sytuacja jest wówczas, gdy jeden partner zrobi drugiemu coś, co mu bardzo nie pasuje i on od razu wyskakuje z pretensją, że to zostało specjalnie zawinione, żeby było mu przykro, żeby zrobić na złość, że celowo partner specjalnie coś zrobił, by dokuczyć. Traktowanie swojego partnera jak wroga to bardzo poważny sygnał, że musicie popracować nad związkiem i porozmawiać. Oczywiście może to pójść w obie strony, to znaczy, że to, co ty zrobisz nie tak, może przez twojego partnera być potraktowane jako celowy sabotaż. Jednak większość tych ocen jest znacząco na wyrost. To daleko posunięte interpretacje stawiające partnera w złym świetle. Co gorsza, gdy będziemy tak ciągle interpretowali działania naszego partnera, on się w końcu z tym oswoi i może nawet celowo potwierdzać, że tak, specjalnie zrobił na złość. Warto więc na przykład zamiast w kółko po raz setny pytać z pretensją partnera, dlaczego to nie zostało zrobione? Poprosić o zrobienie tego. W pytaniu, dlaczego X nie zostało zrobione, ukryta jest właśnie ta negatywna interpretacja, dlaczego znowu nie zrobiłeś X? Prawie tak, jakbyś robił to specjalnie i celowo cały czas. Pytanie dlaczego właśnie wzbudza to takie poczucie sensu, że sensem nierobienia tego, co chce, żebyś zrobił, jest właśnie twoja zła wola. Warto więc zmienić komunikat na proszę zrobić X. Natomiast cały temat idzie dalej niż zwykłe proste dopytywanie się. Chodzi o ogólną interpretację zachowania. Nasz partner może nie robić czegoś w złej wierze, nawet jeśli coś nas bardzo boli. Dawajmy naszym partnerom tę możliwość, że robią to z innych powodów. Interpretujmy pozytywnie ich gesty, nawet jeśli one się powtarzają, niekoniecznie są nastawione na to, by zrobić ci przykrość. Oczywiście warunek jest taki, że zostanie to wyraźnie skomunikowane, że cię ten temat bardzo boli i druga strona wyrazi zrozumienie i podejmie kroki, by to, co cię boli, minimalizować. Wówczas mamy bardzo dobry kompromis. Dziewiąte prawo, prawo do wdzięczności. Masz prawo do wdzięczności w związku, to znaczy, że warto zapytać siebie nawzajem, za co jesteśmy sobie wdzięczni, przypomnieć sobie regularnie te dobre cechy, które partner wniósł do twojego życia, dlaczego właśnie tutaj jest. W związkach, które są nieco poturbowane, to ćwiczenie może być bardzo trudne, ale to właśnie dobry sposób na przypomnienie sobie, że partner ma dużo przyjemnych rzeczy, za które da się go lubić, albo za które lubiliśmy go w przeszłości, ale trochę ta sympatia zwietrzała. No i trzeba ją właśnie odświeżyć, odwiedzić na nowo. No i dziesiąte prawo. Prawo do zaangażowania. Masz prawo w związku do tego, by twój partner się zaangażował w budowanie relacji. To często niestety jest tak, że wypowiada się na ślubnym kobiercu tak i potem trud skończony, praca wykonana, można osiąść na laurach. No jednak właśnie jest zupełnie inaczej. Każdą relację trzeba jakoś pielęgniować. W moim odczuciu najpierw trzeba zacząć o zadbanie o swój dobrostan, to znaczy gdy czujesz, że na przykład masz depresję, idź do psychiatry, do psychologa, nie zwlekaj, bo to dotyczy również twojego partnera. W skrócie, w małżeństwie czy związku, dbając o siebie, dbasz też o drugą osobę. Zaangażuj się w ten proces. Jeśli ty będziesz wzrastać, poprawi się też jakość waszego związku. To działa w obie strony. Ta proaktywność jest twoim obowiązkiem, ale też możesz oczekiwać proaktywności od swojego partnera. Oczywiście, nikt się nie będzie domyślał. Warto to komunikować i wspierać i pomagać swojemu partnerowi w tych wyborach i w stawianiu się lepszym. Masz prawo do tego, by twój partner był zaangażowany. Tak samo masz taką powinność. To w dużej mierze wyczerpuje znamiona udanego długoletniego związku. Nie trzeba w każdym z tych obszarów być idealnym, natomiast niezbędna będzie tutaj wasza otwartość na rozmowy, dialog, szukanie przestrzeni do pracowania wspólnie nad waszą relacją. A ja dziękuję za twój czas. No i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!